Pierwsza Księga Samuela, 18 rozdział. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami i podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. Panie, wiemy z Twojego słowa, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Ciebie, słuchają Twojego pouczenia i zachowują Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że posłałeś swoje odwieczne słowo na świat, że Twoje słowo zostało przeobleczone w ludzkie ciało i że kładziesz przed nami Twoje słowa, abyśmy je pokochali, abyśmy do niego przylgnęli. Modlimy się, aby Twój Duch to słowo w nas zaszczepiał, a my, abyśmy napełnieni nim, dzielili się dobrą nowiną tam, gdzie Ty, Panie, nas posyłasz. Amen. 18 rozdział pierwszej Księgi Samuela jest zbudowany na zasadzie kontrastu, ale nie pomiędzy Saulem i Dawidem. To jest kontrast raczej pomiędzy różnymi reakcjami na dzieło Dawida. W 17 rozdziale wcześniej czytamy, że Dawid pokonał filistyńskiego olbrzyma Goliata. I tutaj mamy opis różnych reakcji. Mamy reakcję Jonatana, mamy reakcję kobiet w Izraelu, mamy reakcję sług Saula, mamy reakcję w końcu samego Saula. Tekst kilkukrotnie mówi, że Dawidowi powodziło się gdziekolwiek się udał. 5 werset na przykład. Ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. Gdziekolwiek Dawid się udał, miał powodzenie. 14-15 werset. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim. Czyli kolejny tekst, który mówi o powodzeniu Dawida. 30 werset. Książęta filistyńscy wyruszali w pole, lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula. To słowo powodziło też równie dobrze, przynajmniej w 30 wersecie. Można przetłumaczyć jako Dawid po prostu postępował mądrze. Także to powodzenie u Dawida, ta jego mądrość, one były przejawami faktu, że Bóg był z nim. I tutaj też w całym tym 18 rozdziale kilka razy pojawia się to stwierdzenie, że Bóg był z Dawidem, Pan był z nim. To powinno nas przenieść też do Księgi Rodzaju, do historii Józefa, kiedy czytamy o drodze Józefa od studni, właściwie nawet wcześniej, do wywyższenia na dworze Potyfara. Wiele razy tam pojawia się stwierdzenie, że Pan był z Józefem i Pan sprawił, że Józefowi wiodło się we wszystkim. Także to pokazuje też tą analogię między życiem Józefa i życiem Dawida. Historia życia Józefa biegnie właśnie od cierpienia i odrzucenia do chwały i wywyższenia. I tak samo widzimy w życiu Dawida. I to jest nie tylko kierunek w życiu Dawida, ale to jest też kierunek w życiu Jezusa, kierunek w życiu uczniów. Od odrzucenia i cierpienia do wywyższenia i chwały. Powodzenie Dawida i fakt, że Pan był z nim, te rzeczy uczyniły Dawida kimś znanym, kimś atrakcyjnym, kimś lubianym w Izraelu. Ludzie go kochali i ten temat miłości też jest obecny w tym 18 rozdziale. Czytamy, że kocha go Jonatan, kochają go ludzie. Pokochała go córka Saula, Michal. To jest chyba jedyne miejsce w Biblii, gdzie czytamy o tym, że kobieta pokochała mężczyznę. Może znacie jakieś inne urywki, ale wprost, wiadomo, pewnie Sara kochała Abrahama i tak dalej, ale to jest wprost chyba jedyne miejsce, gdzie czytamy, że kobieta kocha mężczyznę. Ale jest też ktoś, kto zaczyna Dawida nienawidzić. I tym kimś jest Saul. Ale zanim widzimy reakcję Saula na powodzenie Dawida, czytamy najpierw o jego synu, o synu Saula, o Jonatanie. O związku przyjaźni, o tym, że dusza Jonatana przylgnęła do Dawida, że umiłował go Jonatan jak siebie samego. Niektórzy widzą w miłości Dawida i Jonatana podtekst erotyczny, podtekst miłości homoseksualnej, nie nazwę tego miłości, podtekst homoseksualny. Oczywiście jest to niemożliwe z kilku powodów. Tora zabraniała, prawo Boże zabraniało relacji homoseksualnych i w Starym Przymierzu były one karane śmiercią. Jeżeli Dawid i Jonatan rzekomo byli jakimiś homoseksualnymi kochankami, no to łamali w ten sposób Boże prawo. I trudno wówczas mówić, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca, jeżeli trwał w grzechu. Był raczej odstępcą. I Księga Samuela nie unika, nie ukrywa grzechów Dawida. Na przykład cudzołożny związek z Batrzebą, morderstwo na Uriaszu. Więc gdyby grzeszył w ten sposób też jakąś niemoralnością homoseksualną, też ten grzech byłby czymś jawnym, publicznym i opisanym. Także dostrzeganie w relacji Dawida i Jonatana, nie wiem, czy się już z tym spotkaliście, już kilku jakichś działaczy tam LGBT próbowało w ten tekst wkładać, ten podtekst erotyczny. Dostrzeganie tego, wpisywanie w ten tekst takich rzeczy, to jest po prostu wkładanie w tekst założeń pewnych środowisk, które starają się pogodzić nauczanie Biblii z homoseksualizmem. I oczywiście nijak nie da się tego zrobić, tak jak nie da się pogodzić Biblii z zezwoleniem na cudzołóstwo czy inne formy niemoralności. I oczywiście ten urywek mówi nam o bliskiej przyjaźni, mówi nam tak o miłości Dawida i Jonatana, ale to była miłość przyjaciół, a nie miłość o jakimś zabarwieniu erotycznym. Także dostrzeganie tego erotycznego podtekstu w przyjaźni, dostrzeganie erotycznego zabarwienia w każdym dotyku, przytuleniu, pocałunku, nie wiem, w policzek na przykład, prowadzi do sytuacji bardzo takich no, absurdalnych, że na przykład 60-letni nauczyciel wyznaje, że po prostu boi się przytulić płaczące dziecko w klasie, żeby nie być oskarżonym o jakieś molestowanie. Ale to pokazuje też, że erotyzacja wszystkiego, na przykład takich tekstów, że no pokochali się, byli przyjaciółmi, więc wkładamy tu erotyk. Erotyzacja wszystkiego prowadzi naprawdę do zubożenia relacji pomiędzy ludźmi. Pomyślcie na przykład o czymś takim jak dotyk. Oczywiście istnieje coś takiego jak dotyk seksualny. Paweł mówi na przykład, że dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. I tutaj nie ma na myśli tego, że tam, nie wiem, pocałują się na pożegnanie w policzek albo przytulą się składając życzenia urodzinowe. Tam jest mowa o podtekście erotycznym. Istnieje coś takiego jak dotyk seksualny albo zły dotyk. Ale w wielu kontekstach rodzinnych, przyjacielskich, koleżeńskich dotyk jest po prostu wyrazem miłości, wsparcia, akceptacji, zmotywowania kogoś. Także nie powinniśmy się ograbiać z tego, co dobre, z powodu nadużyć, które widzimy. Jeżeli ktoś miał powód do tego, żeby nienawidzić Dawida, to tym kimś był właśnie nie tyle Saul, co właśnie Jonatan. Zobaczcie, że Dawid nie zagrażał bezpośrednio Saulowi. Saul był królem. Dawid w ogóle nie zamierzał go detronizować. Jeżeli komukolwiek Dawid zagrażał, to zagrażał właśnie dziedzicowi, następcy tronu. Także nikt nie miał tyle powodów, co Jonatan, żeby nienawidzić Dawida albo obawiać się go. Ale zauważcie, że tam, gdzie ma miejsce szlachetność, wiara, tam nie ma miejsca na zwady, jakie mają miejsce wśród ludzi żyjących bez Boga. Ich połączyła Jonatana i Dawida wiara, bohaterstwo, szlachetność i odwaga. I czytamy, że Jonatan obdarowuje Dawida, to też ma wymiar symboliczny. W ten sposób Jonatan w tym urywku przyjmuje i zgadza się, że tak, następcą tronu będzie Dawid, a nie on, Jonatan, jako syn po swoim ojcu. Daje mu dobrowolnie szatę, daje mu broń, miecz, łuk, pas. Także to, zobaczcie, też ukazuje niesamowite uniżenie u Jonatana. Ale też pokazuje, że władza Dawida będzie przekazana pokojowo, a nie wskutek jakiejś rewolucji. Dawid już wcześniej odrzucił broń i zbroję Saula, który postępował jak król na wzór innych narodów, ale tutaj akceptuje zbroję, miecz Jonatana, który walczył nie jak królowi i władcy innych narodów, ale w mocy Pana. Także sam Dawid, zauważcie, też jest nie tylko Jonatan, ale Dawid jest pokornym sługą pańskim, jest muzykiem cały czas na dworze Saula. W 17 rozdziale właśnie zabił wielkiego olbrzyma, rozgromił Filistyńczyków i co robi? Dawid wraca do grania na harfie, na dworze Saula. To jest też bardzo dobra i ważna lekcja dla nas. Żebyś nie myślał o sobie, że jestem zbyt ważny, żeby służyć innym. No kim ja jestem? Jestem zbyt ważnym, żeby umyć naczynia na przykład po nabożeństwie. Żeby uczyć dzieci na szkółce. To inni powinni uczyć moje dzieci na szkółce. Jestem zbyt ważny, żeby posprzątać w sali. Żeby wyczyścić toaletę. Jestem zbyt ważny, żeby być w ten sposób wykorzystywany. Ale przykład Dawida, przykład Józefa pokazują, że może być tak, że twoja wierność prowadzi właśnie do lochu, do łańcuchów, odrzucenia. Ale nie widzimy, że Dawid uległ jakiejś goryczy, że Józef uległ jakiejś goryczy, że Jezus, apostołowie ulegli jakiejś goryczy. Oni tak, może nie rozumieli, co się dzieje. Panie, dlaczego? Dawid wiele razy wylewał duszę przed Bogiem w psalmie. Panie, dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego bezbożni triumfują? Dlaczego Saul, dyszy rządzą przelewu mojej krwi? Ale nie zniknęła im nadzieja i wiara. Udawali się do Boga, a nie od Boga. Także mamy reakcję Dawida, Jonatana. Jonatan ukochał Dawida. Dalej mamy reakcję kobiet, które, 6-7 werset, śpiewały. Śpiewały w trzy dźwiękach cymbałów. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I kiedy Saul to słyszał, 8 werset, gniewało to go bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie. I rzekł, przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. I dalej czytamy, że to w 10 wersecie właśnie, że czytamy, że wstąpił w Saula zły duch, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Czyli znów ten moment, kiedy Saula dopada zły duch od Pana. Zły duch dotknął Saula, pochodził od Pana w tym sensie, że właściwie wszystkie rzeczy pochodzą od Pana. Można powiedzieć, że Bóg opowiada historię, pociąga linię historii, ale to nie jest zawsze linia prosta. Czasami ma wklęśnięcia, czasami ma wypukłości. Może my byśmy chcieli, żeby ta linia była zawsze idealnie prosta, ale ona nie zawsze jest prosta. Tak jak to chyba w jakimś rysunku na Facebooku ktoś zilustrował to w ten sposób, że my jak oczekujemy Bożego prowadzenia? No oczekujemy, że to po prostu Bóg nas będzie prowadził prostą drogą, nie? Była po prostu linia prosta. A na drugim obrazku było pokazane, jak Bóg nas prowadzi. No i było po prostu górka, potem jakieś wklęśnięcie, znowu górka i człowiek idzie pod tą górkę. No i czasami ma trudno, czasami się męczy. No ale tak jest, Bóg posyła... Na przykład czytamy ducha kłamstwa za dni Michała. Bóg wysyła szatana, żeby kusił Hioba. Także nie możemy mówić Bogu, wiesz co, nie podoba mi się to. Ty powinieneś tą historię opowiadać inaczej. Ale nie możemy tego robić, tak jak nie możemy Tolkienowi mówić, że słuchaj, twoja historia byłaby znacznie lepsza, gdyby nie było tam Golluma czy orków. Nie byłaby lepsza. Także Bóg używa nawet knowań diabła, nawet knowań Saula, używa knowań spisku braci Józefa, używa knowań i spisków dzisiaj. Tych, którzy plotkują, tych, którzy knują, żeby realizować swoje dobre, odwieczne i święte cele. Dawid był kochany przez wielu, ale zauważcie, że tak naprawdę przyniósł miecz do domu Saula. Można powiedzieć tak jak Chrystus, podzielił ojca z synem. Cały dom Saula kochał Dawida, ale nienawiść Saula narastała. I pierwszy raz ta nienawiść, ta zawiść byśmy nawet powiedzieli, pojawia się, kiedy słyszał śpiewające kobiety, chwalące Dawida po jego triumfie wojennym. Ten śpiew kobiet też przypomina kobiety śpiewające po przejściu Izraela przez Morze Czerwone, kiedy kobiety śpiewały radośnie, chwaląc Boga za to, że zatopił rydwany Faraona i ocalił Izrael. I mimo chwały, którą Dawid otrzymał, mimo popularności, zauważcie, on cały czas robił swoje. Dawid robił swoje, a to Saul zaczął, chyba miał za dużo czasu, po prostu pewnie siedział sobie na tronie i zaczął sobie analizować. On pobił swój tysiąc. No okej, podoba mi się, że pobiłem swój tysiąc, ale Dawid pobił 10 tysięcy. Zaczął się zatruwać myślami o porównywaniu z Dawidem, zamiast po prostu skupić się na swojej służbie Bogu. Opanowała go zawiść. Jemu wiedzie się dobrze. Pan go błogosławi. No może ja też nie narzekam. Mam królestwo, jestem królem, jestem władcą Izraela, ale wkurza mnie to, że on ma niby lepiej, że jego, jak, on ma 10 tysięcy, ja 1000. Dlaczego on ma lepiej, skoro ja też wyznaję Boga? I zobaczcie, takie myśli też czasami nas dopadają. Dlaczego on czy ona ma lepiej, skoro ja też ufam Bogu? I w takich sytuacjach musimy sobie przypomnieć, kim jesteśmy. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy protestantami, jesteśmy reformowanymi protestantami, którzy wierzą w Boże wybranie, Bożą opatrzność i Bożą przychylność. Czyli błogosławieństwo innych nie powinno w nas wywoływać poczucia zgorzknienia, tak jak u Saula. Niezadowolenia. Raczej ciesz się z tego, co ty masz. Ciesz się z cieszącymi. Bądź wierny Bogu. A jeśli komuś Bóg zechce dać 10 tysięcy, nie twój biznes. Ciesz się ze swojego tysiąca. Jeśli ktoś wobec ciebie żywi zawiść, bo on ma 1000, a ty 10 tysięcy, rób swoje. Nie przejmuj się tym. Nie odpowiadaj złem za zło. Patrz na przykład Dawida. I zobaczcie, Saul jest niesiony zawiścią. Tak? Zawiść mówi w odróżnieniu od zazdrości. Pamiętacie, jaka jest różnica między zazdrością a zawiścią? Zazdrość mówi, chcę mieć to, co ty. Zawiść mówi, chcę, żebyś utracił to, co masz. Nie podoba mi się to, co masz. I teraz Saul, niesiony tą zawiścią, co robi? Chwyta za włócznię. Wtem rzucił Saul włócznię, 11 werset, z tym zamiarem. Przygwożdża Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I Saul zaczął bać się Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Zobaczcie, tutaj nie bez przyczyny pojawia się włócznia. Włócznia była też bronią Goliata, który też wyszedł na pole bitwy, żeby zabić, przygwoździć nią Dawida. To na pewno, to nie była to ta sama włócznia, którą miał Goliat, ale znaczenie, symbolika tego jest jasna. Saul, pamiętacie, Saul był wysoki, Saul, olbrzym izraelski, przychodzi do Dawida z włócznią, niczym olbrzym filistyński. Dawid, tak jak do Goliata, przychodzi w imieniu Pana Zastępów. Siła Saula pochodziła od broni, którą miał, bo stał się jak król innych narodów, jak na wzór innych narodów. Natomiast moc Dawida pochodziła od Pana. Moc Dawida pochodziła od Ducha. Kiedy grał na harfie, kiedy pisał poezję, kiedy uwielbiał Boga, kiedy walczył, był napełniony Duchem Świętym. To było źródło jego siły. I teraz nie wiemy, w jakim stanie umysłu był Saul, kiedy rzucał włócznią w Dawida. Ale kiedy czytamy ten tekst, możemy się dziwić, o co chodzi? To no jakiś świr po prostu. Co złego, co ten chłopak złego ci zrobił? Dlaczego nie okazałeś mu po prostu wdzięczności? To jest po prostu jakieś, naprawdę jakieś obłąkanie, jakaś duchowa schizofrenia. I zobaczcie, tak jest z grzechem. Jeżeli widzicie, że ktoś grzeszy, czasami zadajcie sobie pytanie, o co chodzi w ogóle? Tak, byłeś normalny wczoraj, a dzisiaj nagle nie jesteś sobą. Dlaczego? Tylko słuchajcie, nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego, kiedy w grę wchodzi grzech. Dlatego, że grzech jest głupi. Grzech nie jest racjonalny. Grzech jest buntem, wrogością. Dlatego, kiedy ktoś grzeszy, to pytanie nie brzmi dlaczego. Pytanie, raczej nasza odpowiedź powinna brzmieć: wyznaj ten grzech, porzuć go, nawróć się do Chrystusa. Tu nie ma żadnej racjonalnej odpowiedzi. Dlaczego Saul tak się zachowuje? Ale Saul nie tylko używa włóczni, tak jak ten wielki Filistyńczyk. On chce użyć całej armii Filistyńczyków, żeby zabić Dawida. Oto najstarsza córka moja Merab, mówi Saul. Dam ci ją za żonę, tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał zaś Saul tak, nie chciałbym go dotknąć moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. czyli obiecuje mu córkę za żonę, jeżeli pokona i przyniesie 100 Filistyńczyków i przyniesie ich na pletki jako dowód zwycięstwa. To był oczywiście spisek, dlatego że Saul liczył, że Dawid zginie z ręki Filistyńczyków. Później jego córka Michal jest użyta jako przynęta. Saul widział, że Michal pokochała Dawida, więc użyje jej, żeby służyła jako przynęta, żeby Dawid tym chętniej poszedł na bitwę, gdzie pewnie zginie z ręki filistyńskiej. I znowu możemy się dziwić, dlaczego Saul mówi, że dam ci moją córkę za żonę, jeżeli przyniesiesz mi jako wiano 100 napletków filistyńskich. Dlaczego Saul wymaga tutaj, jest to słowo wiano? Chyba w naszym języku byśmy powiedzieli posag? Albo opłata ślubna była praktykowana też w Starym Testamencie. Wiano było zabezpieczeniem dla rodziny. To było bardzo dziwne wiano, bo to żadne zabezpieczenie nie było. Tutaj chodziło pewnie o to, żeby Dawid udowodnił swoją miłość w stosunku do Michal, swoją odwagę ze względu na nią. Ale w normalnych okolicznościach wiano było zabezpieczeniem dla rodziny, panny młodej, na wypadek, gdyby mężczyzna chciał ją po prostu zostawić dla byle przyczyny, oddalić ją, albo gdyby mężczyzna po prostu zginął. Także chodziło o zabezpieczenie dla kobiety, dowód też tego, że mężczyzna traktuje poważnie chęć poślubienia jej. Zwykle to wiano było przekazywane ojcu panny młodej, czasami pannie młodej, niektórzy mówią, że samej pannie młodej, ale zastosowaniem dzisiaj, w naszych czasach, może być na przykład praca, mieszkanie, które myślę powinien mieć mężczyzna, który chce poślubić kobietę. Także miłość, fajnie, cieszę się. Powinna istnieć miłość, ale powiedz mi, z czego będziecie się utrzymywali? Czy masz pracę, masz mieszkanie? W niektórych sytuacjach tym wianem może być ubezpieczenie na życie, żeby żona w nagłych sytuacjach nie pozostawała bez utrzymania. Także to wiano służyło w normalnych sytuacjach zabezpieczeniu dla kobiety, dla żony, na wypadek, gdyby mąż chciał ją opuścić albo gdyby zginął. I dla Dawida takie wiano brzmi no jak policzek, 100 filistyńskich napletków, ale zauważcie, on cały czas jest spokojny. Ma wiarę, zachowuje siłę i odwagę. Zobaczcie, nas bardzo łatwo jest urazić takimi no, błahostkami. Nie pomyślcie, jak czujecie się, kiedy ktoś ciebie obrazi, kiedy ktoś cię poniży, szturchnie, popchnie jakimś słowem. Czy kontrolujesz się, kiedy wiesz, że masz rację, że zostałeś skrzywdzony niesprawiedliwie, że zostałeś kopnięty niesłusznie, obgadany niesłusznie, oskarżany niesłusznie. Jak reagujemy, no nie? I teraz nie mówię o tym, żeby poddawać się złu, żeby dać się stłamsić takim współczesnym Saulom, ale chodzi o to, żebyśmy z podniesioną głową po prostu kontrolowali nasze reakcje. I oczywiście tutaj Saul ma plan. On ma plan taki, zabić Dawida i sprawić, żeby to wyglądało jak wypadek. Po prostu, no co, no, zginął w bitwie. No zdarza się. Rycerze giną w bitwie. Ale jest tak naprawdę i on jest perfidny. Ma plan, ale chce niczym tchórz zdjąć z siebie odpowiedzialność. I boi się, tak? Jest niesiony nie tylko zawiścią, ale też pychą i strachem. I zobaczcie, tutaj właśnie strach jest często wręcz zachęceniem do popełnienia zła. Strach knuje, zawiść knuje. Zawiść wie, że w otwartym polu Saul jest bez szans, jest na straconej pozycji w starciu z Dawidem, no to trzeba użyć jakichś innych środków, jakichś niejawnych, podstępnych, utajonych. Nie chciałbym go tknąć moją ręką, mówi Saul, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Zobaczcie, że to całe serce widać Saula. On najpierw mówi, oto moja najstarsza córka Merab, dam ci ją za żonę, tylko okaż się waleczny i prowadź wojny Pana. To są jego słowa. Dawidzie, okaż się waleczny, prowadź wojny Pana. Ale w głowie mnie była taka myśl. Nie chciałbym go tknąć ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Coś mówi, bądź waleczny, Dawidzie, pokonaj ich. Coś mówi, ale jego słowa nic nie znaczą. I czasami tak jest, zobaczcie, umawiam się z tobą, ale tylko po to, żeby cię związać, żeby cię zniszczyć przy najbliższej okazji. Jego słowa są przychylne, bądź odważny, ale jego intencje są wrogie. Mam nadzieję, że zginiesz. Biblia mówi, twoje tak ma zawsze być tak, twoje nie ma zawsze być nie. Szczerość to jest transparentność, bez żadnych domieszek. O bezbożnych, psalm 55, Dawid mówi tak, gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. I tak jest, czasami ludzie po prostu coś mówią, tak, tak, zróbmy to, ale knują to przeciwko tobie. Także uważajmy na ludzi o rozdwojonym języku. I jeszcze na koniec kilka praktycznych lekcji z przykładu Dawida. Po pierwsze, poza jednym przykładem, Dawid nie zrobił niczego krzywdzącego w stosunku do Saula. Dawid nigdy nie oddawał Saulowi złem za zło. Zawsze oddawał Saulowi szacunkiem i dobrem, nawet kiedy był atakowany, kiedy był nękany, prześladowany. Kiedy mógł się zemścić, nie robił tego. Zawsze wyznawał, że Saul jest pomazańcem pańskim. Na długo zanim Pan Jezus wygłosił kazanie na górze, Dawid wyznawał swoim życiem, nie oddawajmy złem za zło. Po drugie, jak Dawid reagował na ataki Saula? Często po prostu go unikał. Uciekł z komnaty, kiedy Saul chciał go przebić włócznią. Uciekał przez okno, uciekał przez pustkowie, uciekał do jaskiń. Kilka razy zwracał Saulowi uwagę, napominał go, mówiąc, że grzeszysz, cóż złego uczyniłem, ale nie atakował go. To nie było tchórzostwo, to była raczej reakcja: Panie, chroń mnie, żebym nie zgrzeszył przeciwko niemu. On jest królem, mogę go zabić, ale ty go ustanowiłeś pomazańcem pańskim. Nie chcę mu robić krzywdy. Nie chcę oddawać złem za zło. Dawid używał różnych strategii, podstępów, zasadzek, ale unikał otwartej bitwy z Saulem. Pamiętacie, jest taka historia, kiedy był w Gat, w ziemi Gat rozpoznany. Ktoś go chyba rozpoznał tam. I zaczął udawać obłąkanego. Nie używał podstępów, ale wiedział, że moment objęcia tronu przez niego jest Bożą sprawą, a nie sprawą tego, że on teraz ma sięgnąć po tron, zabijając Saula. Umiał cierpliwie czekać. I ostatnia rzecz na koniec. Zobaczcie, że niewielu z nas znajduje się w sytuacji, kiedy dostaniesz proce i będziesz musiał walczyć, jak Dawid walczył z Goliatem. Niewielu z nas będzie miało okazję chwycić kamień i rzucić nim w głowę szefa, który cię wkurza, albo agresywnego małżonka, albo bezbożnego pastora. Raczej mało z nas w takich sytuacjach będzie, ale częściej mamy do czynienia z olbrzymami izraelskimi na wzór Saula, a nie z Goliatami. I tutaj mamy dużo lekcji do nadrobienia, studiując, jak Dawid walczył z Saulem. Oczywiście znamy tą historię o Goliacie, skupiamy się na historii walki Dawida z Goliatem, która jest bardzo ważna i symboliczna, ale kiedy patrzymy na nasze życie, to musimy widzieć, że większość naszych walk dotyczy raczej Saulów niż Goliatów. I w tej historii zmaganie się Dawida z Saulem jest opisane na wielu rozdziałach Księgi Samuela. My mamy historię walki z Goliatem, to jest rozdział 17, a walka, to ścieranie się z Saulem Dawida jest opisane na wielu rozdziałach, w wielu rozdziałach Księgi Samuela. Dawid woła do Boga wiele razy w psalmach w obliczu opresji. Panie, jak długo jeszcze? Panie, badaj moje serce, może ja zgrzeszyłem, że mnie to spotyka. Saul był w życiu Dawida jak po prostu cierń, który on musiał nosić przez wiele lat. I tak jest z nami. Każdy z nas ma jakieś takie ciernie, które nosimy w naszym życiu, takich Saulów w naszym życiu. To mogą być ludzie, to mogą być sytuacje, jakieś różne wyzwania. Ale pociecha jest taka, patrz na Dawida i nie poddawaj się temu. Zachowuj spokój ducha, wiarę i walcz z tymi cierniami, z Saulami w Boży sposób. Duchowymi środkami, a nie cielesnymi. Niejednokrotnie mamy pokusę, żeby po prostu nasza cierpliwość się skończyła. Tak jak myślę, Dawid miał taką pokusę. Że jak długo jeszcze ten chłop będzie polował na mnie? Dlaczego on to robi? Co ja mu zrobiłem? Nie zamierzam go detronizować. O co chodzi? Nie zgadzasz się, nie wiem, z rodzicem. Masz inne zdanie z przełożonym. W czym się różnisz z pastorem? Zabiegaj o swoje racje w Boży sposób, w pokojowy sposób, respektując Boże zrządzenia. Dawid respektował. On jest moim przełożonym. Nie mogę targnąć się na niego. I Dawid niczym Chrystus umiał czekać na właściwy czas i w odpowiedzi Bóg ostatecznie go wywyższył. Także bierzmy z niego przykład. Spoglądajmy na życie Dawida w sposób chrystocentryczny. Jest obrazem Chrystusa w tym, który przeszedł też przez ciernie, krzyż, odrzucenie, ale był wierny i zwyciężył, przeszedł do chwały. Niech to będzie też droga dla nas. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, usłyszeliśmy Twoje słowo i nie chcemy odejść z tego miejsca, nie stosując Twojego pouczenia. Strzeż nas, Panie, od martwej wiary, która może być tylko na naszych ustach, ale nie jest w naszych czynach, w naszych domach, miejscach pracy. Napełnij nas, Panie, duchem, Twoim duchem, Duchem Świętym. Strzeż przed taką niedzielną wiarą, niedzielnym chrześcijaństwem, jakimś duchową gnośnością, która jest miłowaniem tak naprawdę bardziej siebie, aniżeli Twojego słowa. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.